Słowa Ewangelii według świętego Marka. Gdy Jezus wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek i upadłszy przed Nim na kolana, zaczął Go pytać: Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Jezus mu rzekł: Czemu nazywasz mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. Znasz przykazania: nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, nie oszukuj, czcij swego ojca i matkę. On mu odpowiedział: Nauczycielu, wszystkiego tego przestrzegałem od mojej młodości. Wtedy Jezus spojrzał na niego z miłością i rzekł mu: Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, potem przyjdź i chodź za mną. Lecz on spochmurniał na te słowa i odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości. Oto słowo Pańskie. Drogie siostry i drodzy bracia, to drugi dzień naszych rekolekcji i bardzo cieszę się, że jesteście. Wczoraj mówiliśmy o tej najważniejszej motywacji. Przychodzimy tutaj przede wszystkim dla Jezusa Chrystusa. I oczywiście mam dla was znaną już dobrą wiadomość, że nawet kiedy skończą się te rekolekcje i ksiądz rekolekcjonista wyjedzie niedaleko, ale Chrystus pozostanie. On zawsze jest w naszym życiu. Zawsze jest. Jezus nigdy nas nie opuszcza. To od nas zależy, czy otworzymy Mu drzwi naszego serca. Zapewne pamiętacie mszę inaugurującą pontyfikat Jana Pawła II, kiedy papież powiedział: otwórzcie, otwórzcie na oścież. Po włosku papież mówił takie same słowa, aprite, aprite, anzi, mówił spalancate, to znaczy z taką mocą otworzyć, to znaczy otworzyć drzwi Chrystusowi, temu, który jest zawsze w naszym życiu, ale bez żadnych skrótów, bez żadnych limitów. Nie tylko tam, gdzie jest nam wygodnie, ale nawet tam, gdzie jest nam trudno, otworzyć drzwi Chrystusowi, bo na tym polega miłość. Miłość do Boga to nie tylko wzruszenia, to nie, że zawsze mi się chce modlić, zawsze mam na to ochotę, zawsze jest mi łatwo. Wiecie na pewno lepiej ode mnie, że miłość wcale na tym nie polega. Miłość to zimna posadzka Kościoła, to ranne wstanie, to wysiłek, to trud, to zmęczenie. I takimi krokami mierzy się miłość. Wczoraj powiedzieliśmy, że tą najważniejszą motywacją naszego przyjścia do Kościoła jest osoba Jezusa Chrystusa. To jest sedno naszego bycia w Kościele. To jest najważniejsza osoba. To jest ten, który jest istotą naszej wiary. Jezus Chrystus. I drodzy, nie chcemy dzisiaj nazywać Go tak dyplomatycznie, żeby kogoś nie obrazić, bo dzisiaj świat zastępuje te dwa słowa Jezus Chrystus innymi. Mówi na przykład miłość, pokój, dobroć. To są takie słowa, które są bardzo modne. Ale co to znaczy? Dla nas te wszystkie dobre słowa personifikują się w tym jednym Jezus Chrystus, osoba, nie jakaś dobra energia, tylko konkretna osoba. Ten, który umarł na krzyżu dla naszego zbawienia. Urodził się po to, żeby umrzeć na krzyżu dla naszego zbawienia. I kochani, kiedy stajemy wobec tej prawdy, wobec tej miłości pełnej poświęcenia, tak, to nie stajemy po to, żeby było tylko miło, przyjemnie, sympatycznie, ciepło, tak? Bo dzisiaj ludzie chcieliby bardzo często mieć taką wiarę, gdzie wszystko wolno, nie martw się, Bóg jest miłosierny. To prawda, Bóg jest miłosierny, ale Bóg jest też Bogiem wymagającym, wymagającym. Nie wiem, na pewno zauważyliście, że kiedy przychodzą święta Bożego Narodzenia, to zaraz mamy wspomnienie świętego Szczepana, pierwszego męczennika. I ktoś mógłby powiedzieć, dlaczego Kościół obok siebie stawia te dwa wydarzenia? Z jednej strony rodzi się dziecko, wspaniale, Bóg przychodzi, prezenty, a tu za chwilę wspomnienie świętego Szczepana Męczennika, gdzie leje się krew i ktoś oddaje swoje życie. Drodzy, dlatego, że Kościół chce nam powiedzieć w ten sposób, że to dziecko, które się narodzi, to nie przychodzi po to, żeby nam na wszystko pozwalać, ale przychodzi, żeby nam zaproponować konkretną drogę pełną wymagań. Nawet po oddanie swojego życia za to dziecko, za Jezusa, który przychodzi. A więc kiedy stajemy przed Jezusem, musimy zająć postawę i wsłuchać się w tę wiadomość, w treść tej wiadomości, którą nam to dziecko przynosi. I drodzy, celowo wybrałem dzisiaj właśnie ten fragment Ewangelii według świętego Marka, 10 rozdział. Fragment zatytułowany Bogaty młodzieniec. Tak naprawdę nie wiemy, czy ten człowiek, który przychodzi do Jezusa, jest młodzieńcem, tak mówi tradycja, ale w tym tekście nigdzie nie pada greckie słowo neanias, młodzieniec, tylko wiemy, że ten człowiek od młodości żył w jakiś sposób i za chwilę sobie o tym powiemy. Ale wiemy jedno, ten człowiek przychodzi do Jezusa, ale czy przychodzi? Nie. Drodzy, czytamy w Ewangelii, że do Jezusa, kiedy On wybierał się w drogę, Jezus idzie w drogę, bo On głosi Ewangelię. Ewangelia jest pełna stwierdzeń, że Jezus wędrował od domu do domu, od człowieka do człowieka, nie zamykał się w pokoju, nie odłączał domofonu, żeby mieć święty spokój, ale trudził się dla Ewangelii. Jak chociażby 4 rozdział Ewangelii Janowej, gdzie czytamy tak pięknie, że Jezus zmęczony wędrówką usiadł przy studni, a tutaj wybiera się w drogę. I kiedy Jezus wybiera się w drogę, przybiega do Niego człowiek, przybiega. To już jest bardzo ważna informacja, drodzy, że On przybiega. Ale kiedy przybiega, to co robi? Staje przed Jezusem? Zobaczcie, ile dzisiaj w ludziach bardzo często, ja nie chcę narzekać na nasze czasy, bo uważam, że są to piękne czasy. Ostatnio rozmawiałem z moją mamą i mama mówi, a Adaś, teraz takie trudne czasy, pandemia, a ja mówię, mamusiu, bo ja zawsze staram się spojrzeć na życie pozytywnie, zobacz, że są to piękne czasy, mamy siebie, jest tata, jesteś ty, jest nasz mój brat Piotrek, jest jego rodzina, jestem ja, wszyscy mamy siebie, to są piękne czasy i jestem daleki od narzekania na nasze czasy, ale drodzy, widzimy, jakże często, ile w człowieku dzisiaj obojętności, ile bardzo często w człowieku takiej postawy, że mnie jest wszystko jedno, a Jezus nie chce, żeby było nam wszystko jedno. I ten człowiek, który dzisiaj przychodzi do Jezusa, przybiega. On, kiedy staje przed Jezusem, to nie stoi, nie zakłada tutaj ręki na rękę i nie mówi, słuchaj, jakbyś miał trochę czasu, to mam pytanie. Nie, on tak nie mówi. Ale co robi? Pada na kolana. Drodzy, bo on stanął przed tym ołtarzem, który jest najważniejszą motywacją naszego przyjścia na te rekolekcje, ale zrobił krok naprzód. Nie obserwował, ale wsłuchał się w treść wiadomości, którą dla niego ma Jezus i pada na kolana. Wyobraźmy sobie taką hipotetyczną sytuację, że któryś z księży jest w zakrystii, nagle otwierają się drzwi od zakrystii, wpada biegnąc jakiś parafianin i pada przed księdzem na kolana i mówi, księże, o której jutro msza święta? Jakby ksiądz zobaczył takiego parafianina, który z takim przejęciem pyta, o której jutro msza święta, biegnie i pada na kolana, to by pomyślał, wow, on naprawdę chce poznać odpowiedź na to pytanie. Jemu naprawdę zależy. A więc ten człowiek, który tak przyspiesza akcję w tym fragmencie Ewangelii Markowej, biegnie, pada na kolana. On już nam mówi, że problem, który niesie w swoim sercu, to jest pytanie istotne. Istotne! Drodzy, jakie to jest pytanie? Jakie pytanie? Dzisiaj bardzo często dyskutuje się o Kościele. Jest to temat interesujący, zwłaszcza dla mediów, a zwłaszcza wtedy, kiedy w Kościele dzieje się coś złego. i toczą się dyskusje. Ja słyszałem od moich znajomych księży, że dzisiaj coraz częściej ludzie przychodzą do kancelarii parafialnej, żeby się wypisać z kościoła, bo nie chcą być w kościele. I kochani, dlaczego tak się dzieje? Być może to nie jest wina tego człowieka, który stracił wiarę albo tę wiarę zakopał. Być może to są jakieś inne czynniki. Ale kochani, jakże pustka wielka musi być w sercu człowieka, który rezygnuje z tego pytania, które dzisiaj zadaje Jezusowi młody człowiek. Co mam czynić? Co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Żeby nie stracić tej nadziei na zbawienie? I to jest podstawowy fundament mojego bycia w Kościele. Dlaczego jestem w Kościele? Bo tu jest Jezus. A dlaczego Jezus jest dla mnie ważny? Bo Go kocham. A co On mi daje? On mi daje propozycję życia wiecznego. Kochani, zastanówmy się, czym jest te kilkadziesiąt lat na tej ziemi w porównaniu z wiecznością, która nas czeka przy Bogu. A człowiek bardzo często w imię tych kilkudziesięciu lat, które ma tutaj na ziemi, jest w stanie przekreślić całą wieczność. A przecież Jezus dzisiaj mówi nam, że tą wiadomością, którą odczytujemy w tej podstawowej motywacji, kiedy przychodzimy tutaj do Kościoła, to jest propozycja życia wiecznego. Odpowiedź Jezusa nie jest oczywista. Jezus nigdy nie daje nam oczywistych odpowiedzi, bo ten młody człowiek pyta: nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne, aby być zbawionym? A Jezus mówi: dlaczego nazywasz mnie dobrym? Dlaczego? Dlaczego nazywasz mnie dobrym? Kochani, Jezus nie zaprzecza tutaj swojemu bóstwu, ale Jezus chce wiedzieć dlaczego. Dlaczego? Kiedy studiowałem w Lublinie na KULU, mój przełożony opowiedział mi kiedyś taką historię, że kiedy był diakonem, to jest ostatni rok w seminarium przygotowujący do święceń kapłańskich, to rektor seminarium miał w zwyczaju, że wzywał diakonów i pytał się ich, gdzie chciałbyś pracować w przyszłości. Salezjanie mają różne dzieła w Polsce i na świecie, szkoły, oratoria, parafie. Mamy ośrodek wychowawczy w Różanym Stoku, gdzie przebywają chłopcy skierowani nakazem sądowym. Także pole pracy jest bardzo szerokie. No i diakoni, pytani przez rektora, gdzie chcieliby pracować, oczywiście w jakiś sposób starali się ukierunkować własne zainteresowania. Drodzy, ale pewnego dnia rektor wezwał diakonów i pierwszemu zadał inne pytanie. Ten pierwszy wychodzi już z pokoju rektora i mówi: chłopaki, pytanie jest inne. Jakie? Kim dla ciebie jest Jezus Chrystus? I wtedy któryś obok wypalił: i co? Jaka jest odpowiedź? Drodzy, Jezus chce wiedzieć dlaczego. Dlaczego? Dlaczego się modlisz codziennie? Dlaczego chodzisz do kościoła? Dlaczego twierdzisz, że jestem dla ciebie ważny? Dlaczego twierdzisz, że wiara jest skarbem, który nosisz w twoim sercu? Jezus chce wiedzieć dlaczego i dlatego pyta o to tego człowieka, który pada przed nim na kolana. I dalsza odpowiedź Jezusa jest jeszcze bardziej dziwna. Teraz przeczytam te zdania. Posłuchajcie, drodzy, i zastanówcie się, czy widzicie w tym coś dziwnego. Znasz przykazania: nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, nie oszukuj, czcij swego ojca i matkę. Czy widzimy coś tutaj dziwnego? Ile jest przykazań? 10. Stąd pochodzi słowo dekalog, po grecku dekalogos, 10 słów. Po hebrajsku asheret devarim, 10 słów. A Jezus wymienia nie 10, policzmy je. Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj, nie oszukuj, czcij swego ojca i matkę. Koniec. Dlaczego 6? Czyżby Pan Jezus nie był zbyt dobry z katechizmu? Kochani, pamiętamy jednak, że jest to rozmowa spontaniczna. Jezus wybiera się w drogę. Przybiega pewien człowiek. Akcja toczy się szybko. I Jezus wymienia tutaj 6. przykazanie, nie cudzołóż, a pomija przykazanie 9. Nie pożądaj żony bliźniego swego. To są przykazania, które dotyczą poniekąd tej samej materii. A więc możemy powiedzieć, że w 6. przykazaniu Jezus zawarł też dziewiąte. Możemy. Jeśli tak, to Pan Jezus wymienia tutaj 7 ostatnich przykazań, które dotyczą mojego funkcjonowania w społeczeństwie, mojej relacji do drugiego człowieka, a pomija 3 pierwsze, które dotyczą mojej relacji do Pana Boga. Dlaczego to robi? Czyżby one nie były istotne? Drodzy, Jezus pokazuje nam tutaj pewną tendencję, która jest obecna również w czasach współczesnych. Jaka to tendencja? Żeby być dobrym człowiekiem, nie musisz chodzić do kościoła. Żeby być dobrym człowiekiem, nie musisz się modlić. Nie musisz chodzić do spowiedzi, żeby być dobrym człowiekiem. Czy to jest prawda? Oczywiście, że to jest prawda. Ja znam ludzi, którzy nie chodzą do kościoła, nie spowiadają się i są dobrymi ludźmi. Można powiedzieć, że przestrzegają tylko tych 7 ostatnich przykazań. Powinieneś płacić podatki, nie przekraczać prędkości, kiedy jedziesz samochodem, szanować innych ludzi, nie używać wulgaryzmów i jeszcze inne rzeczy i będziesz dobrym człowiekiem. Drodzy, ja znam nawet dobrych ludzi, którym się w życiu pokręciło w aspekcie tych 7 ostatnich przykazań. Mam takiego znajomego, który jest Włochem, mieszka w San Remo i drodzy, żył z dziewczyną bez ślubu przez wiele lat. Oczywiście życie różnie się toczy i ma różne kolory, to nie zawsze wszystko w życiu jest takie proste, ale akurat w jego przypadku oni nie mieli żadnej przeszkody, żadnej. Po prostu żyli na tak zwaną próbę. I kiedyś pojechałem tam do niego, do San Remo, zaprosili mnie na obiad i potem mówi do mnie Andrea, bo on się nazywa Andrea, mówi: Adam, poświęć nam mieszkanie. I wiecie, no stanąłem przed takim dylematem, mówię, poświęcić mieszkanie, oni żyją w grzechu, ale wpadłem na taki pomysł i mówię: słuchaj Andrea, ja znam taką modlitwę po polsku, a on nie mówi po polsku. Czy mogę pomodlić się po polsku? Mówię: oczywiście. No i modlę się, mówię: Panie Boże, spraw, żeby przestali żyć w grzechu, żeby ułożyli sobie życie, no i pobłogosław to mieszkanie. Kilka miesięcy później Andrea dzwoni do mnie, do Polski i mówi: Adam, Stefania, jego dziewczyna, jest w ciąży, bierzemy ślub. O, pomyślałem sobie, oczywiście tak żartując, jaką pewną mam rękę. Raz znak krzyża zrobiłem i proszę. Ale drodzy, byłem na tym ślubie. Piękny, piękny. Na takiej skarpie w kościółku, na skarpie nad wybrzeżem liguryjskim. Pięknie, wszyscy ubrani. To wydawała się ceremonia stulecia. Na tym ślubie też było chrzczone ich dziecko. Kilka lat później jadę znowu do tego mojego znajomego, a on do mnie mówi tak: słyszałeś? A on mówi: co słyszałem? No jak to? Na Facebooku napisałem. A co? Ja i Stefania już nie jesteśmy razem. Zrobiło mi się tak przykro, bo naprawdę zależało mi na tym, żeby ułożyli swoje życie. A on zobaczył smutek na mojej twarzy, machnął ręką i mówi: Adam, nie przejmuj się, mam już następną. Można? Można, kochani. I on też jest pewnie w życiu spełnionym i szczęśliwym człowiekiem. Nie pytam, co czuje jego córka Waleria. Kochani, kiedy ten młody człowiek, który przychodzi do Jezusa, słyszy, że wystarczy być tylko dobrym człowiekiem, to mówi: mistrzu, ale ja tak żyję właśnie. Ja jestem dobrym człowiekiem. I wtedy pada fundamentalny wyraz w tym fragmencie Ewangelii. Fundamentalny. Jaki to wyraz? Wtedy Jezus spojrzał na niego z miłością. Dlaczego to jest tak ważne? Bo to jest przeniesienie dyskusji na poziom afektywny. Już nie rozmawiamy o pewnej poprawności. Nie rozmawiamy o tym, żeby się mieścić w pewnych ramach ustalonych społecznie. Ale chodzi o miłość. Jest kilka takich miejsc w Ewangelii, kiedy Jezus przenosi dyskusję na poziom miłości, jak chociażby 7 rozdział Ewangelii Łukaszowej, kiedy Jezus opowiada przypowieść o 2 dłużnikach. Mówi: jeden winien był 50 denarów, a drugi 500. Który będzie bardziej miłował? Obu darowano dług. Drodzy, to tak jakby bank komuś z nas umorzył kredyt, a ta osoba z wrażenia zakochałaby się w dyrektorze banku. Ja rozumiem wdzięczność, ale od razu miłość? A Jezus mówi: chodzi o miłość. teraz patrzę na ciebie z miłością i mówię, nie wystarczy być dobrym człowiekiem. Nie wystarczy, żeby zrozumieć tę podstawową motywację w życiu. Nie wystarczy. Nie wystarczy, że będziesz tylko płacił podatki, że nie będziesz przekraczał prędkości i będziesz uczciwy życiowo. Nie. Trzeba jeszcze kochać. Kochać. I wtedy pada fundamentalne zdanie. Idź, sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim, a potem przyjdź i chodź za mną. Drodzy, to zdanie jest kluczowe. Dlaczego? Spójrzmy na początku na tę część pójdź za mną, kiedy Jezus mówi pójdź za mną. Czy naprawdę Pan Jezus w tym fragmencie nie wymienia trzech pierwszych przykazań? A może one są tu ukryte? Może one są gdzieś tam schowane? To jest 10 rozdział Ewangelii Marka. Gdybyśmy sięgnęli do rozdziału 8, czyli chwilę wcześniej, to tam jesteśmy świadkami bardzo ciekawej rozmowy Jezusa ze swoimi uczniami. Jezus pyta ich, za kogo mnie ludzie uważają. Dyskusja się toczy. Piotr mówi, ty jesteś Mesjaszem. I wtedy Jezus mówi, że będzie musiał umrzeć na krzyżu, cierpieć. Piotr tego nie rozumie. Upomina mistrza, mówi, Panie, co mówisz? I wtedy Jezus mówi do Piotra bardzo surowe słowa. Zejdź mi z oczu, szatanie. Drodzy, w języku greckim, bo to jest tekst, który był napisany po grecku na początku, oczy to ophthalmoi i tam nie pada takie stwierdzenie. Ale Jezus używa takiego greckiego zwrotu, w którym mówi hypage opiso mu, to znaczy hypage, zejdź opiso za mu, mnie. Czyli Jezus mówi zejdź za mnie. To jest bardzo charakterystyczne, bo Jezus mówi ja będę pierwszy, a ty będziesz za mną, ty będziesz szedł za mną. Czyli ja będę zawsze na początku twojego życia, na pierwszym miejscu. Nie twój strach, twoje lenistwo, moda, to co się innym wydaje, ale ja będę na pierwszym miejscu. Nie choinka będzie na początku, nie karb w galarecie, nie pierogi z grzybami i z kapustą, ale ja będę pierwszy, ja będę najważniejszy. I kiedy Jezus mówi do tego młodego człowieka, pójdź za mną, to używa czasownika akoluteo, którego używa powołując apostołów. To znaczy, idź za mną, akoluteo. Drodzy, jakie jest pierwsze przykazanie? Nie będziesz miał bogów cudzych obok mnie. Akoluteo, to tu jest schowane pierwsze przykazanie. Pójdź za mną. Drodzy, a jakże często my mówimy, że wierzymy w Jezusa, ale na wszelki wypadek i teraz nie śmiejcie się, bo tak ludzie niektórzy robią. Nosimy w portfelu łuski skarpia bożonarodzeniowego, żeby nam pieniędzy nie zabrakło. Jak czarny kot przebiegnie drogę, to nie przechodzimy, bo to podobno pecha przynosi. Nie witamy się przez próg, a ja się pytam, no to kto jest ważniejszy? Kto jest silniejszy? Przesądy czy Jezus? Akoluteo, za mną będziesz chodził, bo ja jestem Bogiem. Jakie jest drugie przykazanie? Nie będziesz brał imienia Pana Boga Twego nadaremną. Jezus mówi, patrzę na Ciebie z miłością, więc też chcę, żebyś mnie kochał. Drodzy, mamy kochać Jezusa i nie chodzi, jeszcze raz mówię o wzruszenie, chodzi o to, żebyśmy naszym trudem, naszą odwagą przyznania się do tego, że ja wierzę, kochali Jezusa. I wreszcie trzecie przykazanie. Pamiętaj, abyś Dzień Świętych święcił. Jezus nie mówi do tego człowieka, pójdź za mną tylko w niedzielę, ale każdego dnia, kiedy musisz w pracy być uczciwy, kiedy w domu funkcjonujesz, kiedy jest ktoś, kto cię denerwuje, a ty stajesz przed wyborem, czy go obmówić, czy może pomodlić się za niego. Pójdź za mną. Jezus w tym jednym czasowniku, akoluteo, zawarł te trzy pierwsze przykazania. I mówi nam, że nie wystarczy być tylko dobrym człowiekiem. Kochani, o co się toczy problem w tym fragmencie Ewangelii? O zbawienie, zbawienie. Ja mam nadzieję, że dostanę się do nieba po tym życiu. I mam świadomość moich grzechów, ale mam nadzieję, że Bóg wejrzy na trud mojego życia i da mi łaskę zbawienia, okaże mi miłosierdzie. I drodzy, chcę być w niebie i mam nadzieję, że wszyscy się tam kiedyś spotkamy. Bo to jest najważniejsze. To jest ta wiadomość, którą przynosi nam Jezus, który jest najważniejszą motywacją naszego bycia w Kościele. Idź, sprzedaj wszystko, co masz. co mam sprzedać? Drodzy, już krótko na koniec. Czas rekolekcji to czas spowiedzi, kiedy my sprzedajemy nasz grzech, żeby pójść i kochać dalej. Oddajemy ten grzech. I wierzę, że to Bóg puka do naszych serc, puka i Jemu zależy na tym, żebyśmy się z Nim pojednali. Kiedy zostałem księdzem w roku 2006, mój przełożony wysłał mnie na kilka miesięcy do Włoch, żebym pomagał w jednej z parafii włoskich w Udine. I pamiętam, że kiedy jednego dnia siedziałem w zakrystii, przygotowywałem się do mszy świętej, przyszła jedna pani i powiedziała mi: proszę księdza, mój mąż miał wylew, jest w szpitalu, czy mógłby ksiądz przyjść do szpitala i go wyspowiadać? Ja oczywiście się zgodziłem. I wiecie, jadąc do tego szpitala, tak się zastanawiałem, czy ja z tym człowiekiem będę potrafił się porozumieć, bo ludzie po wylewie bardzo często nie wysławiają się dobrze, ograniczają się tylko do kilku słów i tak było też w tym przypadku. Stan tego mężczyzny, który miał 40 kilka lat, był dosyć stabilny, on miał już za kilka dni wyjście ze szpitala. Ja próbowałem go zrozumieć, ale nie zrozumiałem, co chciał mi powiedzieć. Jednak dla jego wewnętrznego spokoju powiedziałem, że rozumiem i go rozgrzeszyłem. Poprosiłem tylko, żeby pokiwał głową, czy żałuje za grzechy. I wiecie, kiedy wychodziłem ze szpitala, ogarnęło mnie takie przeświadczenie, że chyba ten człowiek niedługo umrze. I to nie chodzi o to, że jak się dobrze wyspowiadamy, to Pan Jezus nas zabierze już z tego świata, nie. Ale ja wtedy, akurat w tym jednym przypadku, miałem takie przeświadczenie, że on niedługo umrze. Zmarł na drugi dzień. I kochani, kilka lat później dowiedziałem się zupełnie przypadkowo, co on wtedy na spowiedzi chciał mi wyznać. I zrozumiałem, w jak ciężkim grzechu żył i jak bardzo potrzebował pojednania z Bogiem. I tak sobie pomyślałem, że Bóg czekał na ten jeden moment, kiedy on się z nim pojedna. Bo Bóg wierzy w sakrament pojednania. Bóg jest tam obecny. I rekolekcje to też dobra spowiedź. Kochani, akoluteo, pójdź za mną. Ale wcześniej idź i sprzedaj twój grzech. I idź za mną z czystym sercem. Bo najważniejszą motywacją, o jakiej tutaj rozmawiamy, to jest ta jedna sprawa najważniejsza, którą nam przynosi narodzony w Betlejem Jezus. Zbawienie, zbawienie. Propozycja, z której naprawdę nie wypada nie skorzystać. Amen.